Dzień dobry, witamy w 256, jeżeli dobrze liczę, epizodzie podcastu Epic Fail. Ja jestem Ryan i dzisiaj mam przyjemność spotkać się z Maxem.
Hej.
I Blizem.
Dzień dobry.
Miał być jeszcze Wrogu i Zeratul, ale u Zeratula jest środek nocy, więc jak się obudzi, to będzie, a Wrogu ma niestety problemy techniczne. Ale zaczniemy w tym składzie, może dołączą. Trzymajmy kciuki w takim razie. I spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o najważniejszej rzeczy, która się ostatnio wydarzyła, to znaczy o Xboxie i o tym, co się dzieje. Kto chce zacząć i wyrazić swoje niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy?
Ja mogę zadać pytanie, czy w obliczu wszystkiego, co się ostatnio stało, a w zasadzie nie nagrywaliśmy dość długo, więc od naszego ostatniego nagrania nie stały się tylko rzeczy z ostatniego tygodnia, czyli zamknięcie Tango i między innymi i Arcane Austin i Alpha Doga, plus przeasignowanie Roundhouse, jak oni się tam nazywali w tej nowej wersji, do ZeniMax Online, ale stało się to jeszcze wcześniej, stały się rzeczy związane z premierą czterech do tej pory xboxowych ekskluzywów w ich systemie na platformie PlayStation. Nie wszystkie chyba jeszcze wyszły, ale zaraz się to stanie. No i ja mam pytanie do was takie, które sobie pomyślałem, że pomyślałem sobie o mojej odpowiedzi na to pytanie i potem sobie pomyślałem, że chciałbym chyba od każdego na początek usłyszeć. Kiedy mamy w momencie, kiedy moja firma pyta wszystkich swoich pracowników o feedback na bardzo wysokim poziomie, to jest tam zawsze pytanie, jak bardzo wierzysz w kierunek obrany przez leadership i jak jesteś confident w przyszłość firmy. No więc jak bardzo jesteście confident w przyszłość marki Xboxa i w decyzję leadershipu xboxowego?
Znaczy, zależy, jak rozumiesz markę Xboxa, no nie, bo to się do tego rozbija. To jak ty, czy jak ja rozumiem, czym jest lub powinien być Xbox, może się kompletnie rozmieniać z tym, co Satya Nadella uważa, że czym powinien być Xbox.
Dobra, to zadam, to powiem tak, kiedy idę kupić tłuczek do ziemniaków, to wchodzę z producentem tłuczka w pewien kontrakt, taki, że ja mu dam moje pieniądze, a on mi da za to przedmiot, dzięki któremu będę mógł jeść ziemniaczki w taki sposób, jak lubię, prawdopodobnie przez długi czas, bo jego tłuczek nie powinien się popsuć, nic mi się nie stanie od potłuczonych przez ten tłuczek ziemniaczków i tak dalej, i tak dalej. I kiedy idę do sklepu po jakikolwiek produkt, z producentem tego produktu wchodzę w analogiczny kontrakt. Po coś kiedyś poszedłem, kupiłem po coś 360, kupiłem dlatego, że oprócz tego, że było urządzenie, to była też jakaś tam wizja sprzedana na przyszłość i no pytanie, czy w tym momencie w dalszym ciągu jeszcze wierzę w tą wizję i produkt, który kupiłem, czuję się o niego tak samo spokojny.
No, chyba nie, bo to jest tak samo, jak rozmawialiśmy tam lata temu na temat tego, czy Bioshock Infinite jest Bioshockiem, no nie? Irrational, tak? To, co Irrational uważał za Bioshocka, to niekoniecznie jest to, co ty uważasz za Bioshocka. I tutaj jest podobna sytuacja. Jeżeli uważasz, że Xbox musi być konsolą, na którą wychodzą gry i to są tytuły, które ciebie interesują, bo to jest jakieś tam legacy różnego rodzaju studiów, które Microsoft ma lub kupił, no to może się rozmijać z tym, co Satya uważa, że Xbox powinien być, no nie? Może on chce, żeby to był stokowy set-top box, który może każdy wyprodukować pod telewizorem i będziesz grał tak naprawdę w chmurze, no nie? Czy taka wizja by mi odpowiadała? No oczywiście, że nie. Ale jakby ten kontrakt, jeżeli nie masz, powiem tak, trzeba mieć papier, żeby dupa była czysta. Czy ktoś ci dał na papierze, że będziesz mógł grać w zajebiste gry forever? Nie. Na gębę ci powiedzieli, że taki będzie, że przyszłość Xboxa jest świetlana. A wcale taka nie musi niestety być, no nie? I nie patrzyłbym na to, co się dzieje w Xboxie z perspektywy tego, co oczekiwaliśmy, tylko tego, jaki jest endgame obecnie dla nie wiem, tam Phila, czy dla Satya Nadelli, czy dla kogokolwiek innego. Bo ja mam wrażenie, że oni tak jakby fundamentalnie nie rozumieją modelu biznesowego, bo to, o czym mówiłeś, że poszedłeś do sklepu, kupiłeś sobie 360, to był taki model, no, maszynek do golenia, nie? Kupiłeś sobie rączkę do maszynki, a teraz będziesz kupował ostrza, tylko że nadal sprzedają, czy próbują sprzedać ci rączkę do maszynki, tylko że ostrzy nie mają, nie? To jest duży problem Xboxa, ja nie rozumiem w ogóle, jak można było do czegoś takiego dopuścić.
Maksiu?
Prosto odpowiadając, nie mam absolutnie zaufania w to, co w tym momencie robią, kompletnie mam wrażenie, że oni sami nie wiedzą, co chcą osiągnąć. Po prostu wiesz, jak te kilka lat temu zaczynali przeprowadzać akwizycje na rynku i kiedy wiesz, kupili BTSD i kiedy kupili Activision, miałem wrażenie, wiesz, i patrząc po rynku, było wiadomym, że najprawdopodobniej i tak w tej generacji wiele nie zdziałają, ale liczyłem na to, że patrzą trochę dalej niż 2 lata do przodu, patrzą strategicznie na zasadzie 5, 10, 15 lat kolejna generacja i chcieli, mieli jakąś wizję na kolejną generację, chcieli zacząć kolejną generację z przytupem, nie wiem, z 30 studiami, z całym mnóstwem ekskluzywów i z całym mnóstwem powodów do tego, żeby ktoś kupił kolejne twoje pudełko, kolejną twoją konsolę, kolejną i żeby zdecydował się na subskrypcję, tak? I zakładałem, że Microsoft na to stać, okej, ta generacja jest do, powiedzmy, nie do odratowania w tym sensie, że absolutnie nie mamy szans na to, żeby pokonać Sony czy Nintendo, ale robimy wszystko, żeby ustabilizować to, co robimy, mamy wizję na kolejne lata i będziemy ją realizować. Okazało się, że po roku czy 2 latach zrobili obrót do 180 stopni. No co tu dużo mówić? Po prostu wiesz, jakby w sytuacji, w której tak wielka firma w takim wypadku zmienia swoje podejście co rok, co 2 lata, no ciężko oczekiwać jakiejś pewności.
To jest w ogóle ciekawa perspektywa, bo myślenie 2 lata do przodu w biznesie, w którym twoje produkty powstają 5 lat albo więcej, to nie jest najlepszy pomysł na osiągnięcie sukcesu według mnie. I jak...
No może to jest właśnie kluczowe, no nie? Bo jeżeli jakby executive czy tam board of directors i Microsoftu, no nie? Absolutnie żadna osoba nie jest z gamingu, tylko masz tam, wiesz, kogoś, jakiś tam CFO Citibanku, jakiś tam ziomek z Wells Fargo, dwóch jakichś tam szefów venture kapitałów, masz chyba babkę z GlaxoSmithKline, masz kogoś tam z firmy, która soft do payrollu i HR-u sprzedaje, masz ziomka, jedyna kreatywna osoba w tym wszystkim to jest gościu, który jest z Walta Disneya chyba, Chief Financial Walta Disneya, no nie, i to jest twoja rada, jak to się nazywa, nie nadzorcza, tylko doradcza, advisory board, czy whatever, board members w każdym razie. I tak jakby, no jeżeli to są osoby, no i Satya Nadella, no jeżeli to są osoby, które kierują firmą, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla nich istnieje tylko i wyłącznie horyzont czasowy 2 lata, 3 lata i istnieje fundamentalny brak zrozumienia tego, że to jest jakaś długoterminowa inwestycja. I to też nie tylko na gamingu się odbyło historycznie, no nie? Bo chociażby, nie wiem, telefony komórkowe, tak? Kupił Microsoft Nokia Mobile w 2013. Wystartowali z telefonem i ponieważ nie udało się wykurzyć z rynku Apple'a w ciągu 3 lat, no to się po prostu poddali, no nie? Chcieli wykurzyć Adobe czy tam Macromedię z rynku, stworzyli konkurencję dla Flasha i Silverlight miał gigantyczną penetrację jak na zupełnie nową technologię, bo tam, nie pamiętam już teraz liczb, ale to było coś w rzędu, nie wiem, 80% ludzi, którzy dostają prompt w przeglądarce, czy chcą zainstalować Silverlighta, jak wchodzą na stronę, która używa Silverlighta, klikało tak. Więc asymptotycznie zmierzałbyś do takiej penetracji rynku jak Flash, tylko no to wymaga 5, powiedzmy 10 lat inwestycji. Poddano się szybciej, nie? I takie podejście, że jeżeli szybko nie jesteśmy w stanie wygrać i szybko nie jesteśmy w stanie wygenerować turbo zwrotu, to należy dany biznes, czy daną gałąź, czy jakiś tam, nie wiem, studio, czy pododdział ubić, to niestety jest częścią DNA Microsoftu, mi się wydaje, nie?
Znaczy, wiesz, i to dla mnie jest absurdalne pomyśleć, że wiesz, słyszysz w tym momencie o tym, że właściwie nie wiadomo, co będzie z Game Passem, bo przyrost Game Passa właściwie został wypłaszczony. No ale jakby czemu się dziwisz, kiedy sprzedaż twoich konsol właściwie nie istnieje, tak? Więc jeżeli penetracja, nie wiem, tam kiedyś też były dane, że nie wiem, 80% osób czy coś koło tego, nieważne jakby, ważne, że procenty, nieważne wartości, ale ważne, że te, to były dosyć duże liczby. Osób, które ma konsolę, ma Game Passa, no to jeżeli nie dodajesz do kolejnych konsol do rynku, nie sprzedajesz ich, no to wiadomo, że sprzedaż Game Passa nie będzie rosła. Więc jeżeli, a jeżeli nie zachęcasz ludzi do tego, żeby kupili twoją konsolę, bo, no bo po co masz to robić, kiedy swoje ekskluzywy, swoje gry mogę mieć na innych platformach. Jeżeli mój pecetowy frontend jest tak do dupy, że po prostu jest absolutnym memem wśród graczy i generalnie niewiele z tym robisz, bo oczywiście coś tam poprawiasz, ale to jest właściwie, powiedziałbym, nakładanie makijażu na trupa, a nie coś sensownego, i robisz to przez 5 lat, czy tam, nie wiem, powiedzmy 5 lat w tym momencie, i tak jak mówię, wynik jest okej, co najwyżej, ale nie na zasadzie, żeby zmienić podejście ludzi, no to znowu, czego się spodziewasz, gdzie ma ta subskrypcja Game Passa rosnąć, te wartości, tak? No, nie wiem, po prostu kompletnie jakby odklejeni, mam wrażenie, są od pewnych decyzji, że o, mamy zebrać tyle i tyle użytkowników Game Passa, ale kompletnie robią przeciwne rzeczy, żeby to spowodować, tak? No,
to jest chyba gigantyczny, taki największy hoax technologii tych czasów, no nie? Że jakakolwiek subskrypcja, jakiekolwiek zaangażowanie ludzi w cokolwiek może rosnąć w nieskończoność, nie? I tak gdzieś tam przypuszczam, że istnieje zrozumienie, że jest skończona liczba ludzi na świecie, więc nie może rosnąć w nieskończoność, ale jeżeli zatrzyma się na poziomie, nie wiem, 10 milionów, 50 milionów, nie wiem, miliard, to jest wielki płacz, że no dlaczego nie rośniemy dalej? No bo rynek się nasycił, tak? Nasycił się, nie wiem, Netflixem, nasycił się HBO Max, czy Go, czy jakkolwiek się w tym tygodniu nazywa HBO, nasycił się Game Passem, no i trzeba mieć plan na taką sytuację, no nie? Nie da się rosnąć w nieskończoność. I gdzieś tam jest jakiś taki rak w mózgu, jakiś robak w mózgach tych wszystkich executive'ów i wszystkich tych bros, że nie, nieskończony wzrost jest możliwy. No a to jest bzdura, to jest mrzonka. Jakby jeżeli wierzysz coś takiego, to nie powinieneś wykonywać żadnej odpowiedzialnej funkcji, bo jesteś debilem po prostu. A mam wrażenie, że tego typu mental niestety kieruje. Także inwestycjami w gry, no nie? Inwestujmy w kolejne gasy. Nieważne, że 10 gasów pochłonie miliard dolarów, 11 się uda i na pewno to odzyska. Okej, dobra. Jak macie tyle kasy do przepalenia, to spoko. Nie wiem, tak by. Prawda jest taka, że jakieś tam gry wychodzić będą, tak? Te studia, które zostały zamknięte, nie wpłyną jakoś fundamentalnie na output, mi się wydaje, Microsoft Game Studios, ale wpłyną niesamowicie na morale w innych studiach.
A to po prostu na brand, to wiesz, to morale to jest jedno, tak? Jakby wielokrotnie się powtarzało to pytanie, jak masz pracować w kreatywnej branży w takiej sytuacji, tak? I szczerze, tak zastanawiałem się nad tym wczoraj trochę, że mam wrażenie, że w następnej dekadzie przynajmniej takie mam wrażenie, azjatyccy deweloperzy po prostu zdominują rynek growy, bo mam wrażenie, że w Azji ten problem jest mniejszy, jakby jest mniejsza retencja pracowników, jest mniej tych studiów zamykanych.
Ciężko ci się zwolnić, jak jesteś łańcuchem przywiązany do kaloryfera.
No, po części może tak, jakby niezaprzeczalnie jest tak, jak mówisz, tylko chodzi mi o to, że wiesz, oni są do tego przyzwyczajeni, w sensie dla nich to jest coś, co jeżeli tak jest, to jest coś, sytuacja, która istnieje od dziesięcioleci w gruncie rzeczy, a mam wrażenie, że dla nich sytuacja właściwie się cały czas trochę polepsza, może nie drastycznie, ale trochę lepiej. A w tym momencie to jest pogrom na rynku zachodnim i to się odbije w kolejnych grach, no bo Jeżeli Redfall był pitchowany dlatego, że osoby jakby na poziomie menadżerskim wiedziały, że nie mają co pitchować innego pomysłu, bo po prostu inny pomysł kompletnie zostałby storpedowany, bo takie z tego, co czytałem, tak to było w przypadku Redfalla, że tak, to był pomysł tych osób, które powiedzmy, wiesz, szefostwa, tak, albo tych osób kreatywnych w tym studiu, ale robiły to tylko dlatego, że wierzyły, że inny pomysł nie przyjdzie. Ja znowu też gdzieś była informacja, że studio odpowiedzialne za Gearsy, wyleciało mi teraz tak, The Coalition, oni w tym momencie też mieli, pitchowali jakieś pomniejsze gry, jakieś bardziej kreatywne z ich perspektywy, ale wszystkie zostały zabite na rzecz po prostu kontynuacji pracy na tych.
Ale akurat Coalition, umówmy się, jest Gears of War Studio, no nie? Mogłoby się nazywać po prostu Gears of War Studio i byłoby...
Jasne, okay. Tylko że wiesz, no ale to w takim wypadku zabijasz pewną kreatywność. Jeżeli, wiesz, mówisz, podpisujesz kontrakt do kopalni, w której będziesz napierdalał do końca życia tą grę, spoko, ale jak to wpływa na kreatywność? Jeżeli, tak jak mówię, jasne, będzie, tak jak powiedziałeś, będziemy mieć gry, będą wychodzić gry, tylko w moim odczuciu wiele z tych gier może być słabszych. Jakby...
Znaczy wiesz, Obsidian się udało, no nie? Oni gdzieś tam robią to, co im kazano robić, ale na boczku zrobili mały prototyp i powstał Pentiment.
No ale ja zakładam, że takie rzeczy będą w tym momencie zabijane.
To jest w sumie ciekawe, prawda? Bo...
Nie wiem, wydaje mi się, że to jest kwestia scope'u, bo z tego, co słyszałem, sorry, jeszcze wejdę ci w słowo, z tego, co gdzieś tam pamiętam, kiedyś czytałem, to gra, którą oni pitchowali, to też był duży AAA, no nie? To nie jest tak, że oni pitchowali mniejszą grę, tylko oni pitchowali w zupełnie innym świecie, zupełnie inny tytuł, ale tytuł AAA. No i wtedy jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ten pitch został odrzucony.
Bo to jest w sumie ciekawe, nie wiemy, co Microsoft chce zrobić, bo nawet wystarczyły 2 dni, żeby popłynęły sprzeczne komunikaty, co tak naprawdę i po co zostało zrobione. Microsoft ma chyba od zawsze problem z tym, żeby powiedzieć, co by chciał osiągnąć. Nigdy w życiu, to nie jest organizacja, która jasno mówi, co by chciała, albo dawała jakiś szerszy kontekst tego, co będzie robić. Jesteśmy obecnie na etapie od plotek z cyklu następnej generacji konsol już nie będzie, co jest, myślę, bzdurą. Myślę, że następna będzie, natomiast nie wiadomo, co z jeszcze kolejną, bo jest za późno, żeby się zastanawiać, czy chcemy zrobić konsolę, jeśli nasza konsola obecna jest na rynku od 3 czy 4 lat. I z drugiej strony padają informacje, a może w sumie to będzie największy skok, jaki kiedykolwiek był w konsolach, tak? Zero takiego middle groundu. Jak można naraz nie wiedzieć, czy się chce zostać w tym biznesie i mieć mnóstwo plotek, że może się z niego wycofujemy i z drugiej strony mówić, że robi się hardware, który będzie największym skokiem, co już w ogóle śmierdzi na odległość i każdy, kto kiedykolwiek widział zmianę generacji i widział ostatnie 3 generacje, jak się zmieniały, wie, że to jest wielutna bzdura. Jak można się rzucać od tego, że potrzebujemy kontentu do Game Passa, żeby Game Pass się sprzedawał, więc zarżniemy firmy, które ten kontent nam robią. Microsoft ma mnóstwo tego typu...
Znaczy z Game Passem to jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa moim zdaniem, bo do portfolio Game Passowego, może inaczej, portfolio Game Passowe studiów wewnętrznych i portfolio Game Passowe studiów zewnętrznych to są 2 osobne rzeczy, no nie? Czyli gdzieś tam ktoś, kto odpowiada za to portfolio, ma ileś slotów na miesiąc na gry third party, i te gry mają być stosunkowo różnorodne i ma wychodzić ich jakaś tam liczba w każdym miesiącu. Tak mniej więcej to w dużym uproszczeniu wygląda. I jedyna rzecz, która jest faktoryzowana do tego, jeżeli chodzi o output wewnętrznych studiów, to jest to, żeby nie było kolizji w typach gry. No nie? Jeżeli wychodzi ci Halo, to nie chcesz mieć miesiąc przed, w danym miesiącu, nie wiem, 2 miesiące po, nie chcesz, żeby żaden shooter wychodził od dewelopera third party. Tak mniej więcej jest, takie jest moje zrozumienie tego, jak pracują nad portfolio. Ale to portfolio, umówmy się, w znacznej mierze jest budowane z gier third party, nie? Nie z gier wewnętrznych. Bo za mało ich powstaje.
Owszem, ale jego podstawowym unique selling point względem wszystkich innych usług subskrypcyjnych jest to, że gry first party są tam day one.
Tak, tylko jest ich
mało. To odróżnia ich od Sony, tak? I my wiemy, że to jest drogie. Wrzucenie tych wszystkich gier first party, jeśli to są, mają być tytuły AAA-owe, jest drogie. Więc albo subskrypcje nie pokrywają tego i wtedy się z tego w jakiś sposób cichaczem wycofujemy, ale jak się wycofujemy i chcemy w takim razie, żeby tam były inne nasze gry, tylko żeby to były gry tanie, to nie mordujemy tych zespołów, które robią gry relatywnie tanie. Ja oczywiście nie znam budżetów, ale to, że Hi-Fi Rush jest tańsze od Halo Infinite, to chyba wiemy. I no, jakby każdy z tych ruchów nie współgra z tym, nawet co moglibyśmy sobie pomyśleć, że oni powinni zrobić. Dla mnie fatalna jest, znaczy to, że fatalna jest komunikacja, to tak jak już powiedziałem, jest fatalna od lat. Natomiast obecna jest, to co się stało w tym tygodniu, jest jakby, oni sobie, to nie jest tak, że oni sobie przystawili pistolet do kolana i pociągnęli za spust. Oni na mój gust przystawili sobie cztery pistolety do obu kolan i tuż przed pociągnięciem tych wszystkich spustów jeszcze upewnili się, że ich goła wypięta dupa jest nad gigantycznym mrowiskiem, żeby jak już będą spadać, to żeby po prostu spadli tak, żeby bolało jeszcze dodatkowo długo. Bo w tym momencie z jednej strony wychodzi Pete Hines i mówi, że Redfall będzie świetną grą w Game Passie za 10 lat. Czy kłamał wtedy, czy Microsoft nie wie, co zrobi w ciągu roku ze swoimi studiami naprawdę, ponieważ Redfall został, development został wstrzymany, nie będzie więcej update'ów, ludzie, którzy kupili edycję kolekcjonerską, platform holder edycji kolekcjonerskiej swojej gry nie dokończy. Czy tamtej Deluxe, no nie nazywajmy jej kolekcjonerskiej, tak? To nie wyda całego kontentu. Czy ktoś zna jakikolwiek inny przypadek, kiedy platform holder wycofał się z czegoś takiego? Dla mnie jest to szokujące. To, że Redfall nie zostanie skończony, kładzie cieniem się na następnej rzeczy, która się dzieje. Microsoft pokazuje, że może nie dokończyć swoich gier. Microsoft ma naprawdę mało miał premier, które obyły się bez jakiegoś wielkiego rozczarowania. Sea of Thieves, ładna gra, ale bez kontentu.
No, latami dochodziła do poziomu, w którym była dobra.
Latami dochodziła, prawda? Infinite, no tutaj jest pożar w śmietnika, trwa od 3 lat. Gra wyszła bez kopa, bez Forge'a, 10 map, dwie playlisty, dramat. Redfall wyszedł w stanie fatalnym. Starfield wyszedł w stanie słabym bądź średnim at best. Można
W
te tytuły
30 klatkach, które
mnożyć.
teraz zrobiło się 60 magicznie.
Tak.
Których się nie dało, tak? Bo to przecież było też,
Nie
że.
dało się, nie. Nie można naraz kontroler być, reagować na przechyły i wibrować. To się po prostu nie udaje. Forza Motorsport wyszła w stanie fatalnym. Więc jeśli twoim podstawowym modelem jest wyzrywanie twoich triplejów jako niedokończonych bubli i naprawianie ich przez 5 lat, to ja generalnie nawet wierzyłem, że każda z tych gier będzie dobra za 5 lat. Natomiast dzisiaj już nie wierzę w to, ponieważ okazuje się, że pierwszą z nich zaorano i ona nie będzie dobra już nigdy. To jest dla mnie fatalny message, jeśli to jest ich główny model wydawania gier. Jeśli nagle się okazuje, że nie ma nawet tego kontraktu, który do tej pory był niepisany między nami. Oczywiście, że on był niepisany, Ryan, masz absolutną rację, ale jednak mogłem wierzyć, że te gry będą lepsze później, bo do tego do pewnego stopnia Microsoft mnie przyzwyczaił. Teraz po raz pierwszy pokazał, że jest to bzdura. Rzucanie się od prawa do lewa jest jeszcze głębsze. Najpierw informują w wewnętrznym memo, że zamykają te teamy, które zajmowały się mniejszymi grami, często nagradzanymi, takimi, które zyskiwały jakiś taki, powiedzmy, cult status prędzej czy później. I mówią, że będą się skupiać na największych światach. Dzień później wychodzi ktoś inny z tej firmy i mówi, że w zasadzie to oni potrzebują mniejszych gier, które zdobywałyby nagrody, czyli takie, jakie właśnie zarżnięto.
Ta Sara Bond i zarąbiste ujęcie kamery, gdzie ona mówi, że no to są trudne czasy i tak dalej, i taki wykres, który pokazuje, ile kasy Xbox zarabia nad jej głową. Był Masterstroke. To Bloomberg Tech
Tak,
chyba,
no,
tak?
ja widziałem to, no, po prostu absurdalne, jakby znak obecnych czasów, czy znak tego najgorszego kapitalizmu.
No.
Ale też, przepraszam, że ci wejdę, żeby zaraz słowo, to jest też znak tego, o czym mówisz, no nie, że taki jakiś brak, taka biegunka wewnętrzna, no nie, brak spójnego komunikatu. Ja rozumiem, że ona jest tam po Yale i Harvardzie i zajmuje się tylko i wyłącznie biznesem, ale jeżeli w dzień po zamknięciu dwóch studiów masz wywiad, to warto byłoby się przygotować na nawet nie trudne pytanie, ale pytanie, które musi się pojawić, które dotyczy sytuacji w firmie i trajektorii, na której znajduje się Xbox. I brak przygotowania i gadanie głupot to jest moim zdaniem niewybaczalne.
Czyli ja
Jeszcze
nie wiem,
chyba
czy to
jest.
nazwałbym głupoty, to po prostu była gadka o niczym, tak? Jakby standardowa PR-owa gadka którą w takich sytuacjach dajesz.
Każdy, kto widział kiedykolwiek klasyka internetu, a jak nie widział, to powinien sobie sprawdzić. Proszę wpisać w YouTube'a wodociągi kieleckie i tam jest właśnie taki spokesperson, który dokładnie w ten sposób, w jaki Sara tam działa.
No ale ona nie jest spokesperson, no nie?
Ona nie jest spokesperson, CEO. Ale jest oficjalem,
nie, sorry,
który
jest prezydentem.
Przychodzi. No. Sorry, w momencie udzielenia wywiadu jesteś spokesperson.
No, generalnie każdy pracownik jest spokesperson w takim znaczeniu, nie? No. Ale tak, no rozumiem. Nie, bo to jest troszkę inna sytuacja, tak jak ostatnio był jakiś tam spokesperson Izraela u Pierce'a i został tam totalnie zroastowany. On jest, jego zadaniem jest mówić dobrze przed kamerami, a spieprzył. No ale Sara też spieprzyła, tak? To tam nie ma to tamto. Też ciekawe jestem, jakie będą konsekwencje, no nie? Bo to jest tak, że...
To jak wszystko spieprzyli.
Tak, ale Phil Spencer, to ona jest jakby namaszczona przez Phila Spencera, można by powiedzieć, że na swojego tak. następcę, czy na swoją następczynię. Na swojego... Ciężki
na
jest
swojego następczynię.
W każdym... Na swojego następczynię, może być. Bo przecież on ją awansował na prezydenta w tam, nie wiem, 2008 chyba. Nie, w 17 został on executive vice president gaming.
Ja nie chcę ich usprawiedliwiać, ale ja mam wrażenie, że po prostu oni w tym momencie płyną z prądem, który sami sobie sami
dużo gówna jest, tak? Dużo jest gówna w tym prądzie.
Tak, po prostu, które wynika z faktu, że weszli na radar, wiesz, Sati po zakupie Activision, tak? Jakby już nie mogą siedzieć cicho w kącie.
No, ale to trzeba było się tego spodziewać, nie? To jest,
no nie, jakby, jasne, więc to...
Ja pracowałem w firmie, w której ustrzelono CEO właśnie za to, że przeinwestował, no nie? I tak jakby cała moja sympatia do tam Hoseina Yasai, jaka by nie była, on miał faktycznie wizję tego, jak powinno IMG wyglądać, co powinniśmy robić i to wymagało trudnych i dużych inwestycji. Te trudne i duże inwestycje się nie spodobały zarządowi, został zastrzelony i na jego miejsce wskoczył CEO, który wcześniej produkował silniki do odrzutowców, tak? I teraz zajmował się produkcją GPU. No, tak by you had one job. Wiedzieć, że coś takiego się kurwa stanie, nie?
No, kończąc moją myśl o tych fałszerskich komunikatach, jest jeszcze jeden, bo tak jak mówię, to się pięknie, piękne studia oni do tego zarżnęli, żeby postrzelić się wielokrotnie, właśnie dlatego jest jeszcze jeden taki aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę, zawsze słyszeliśmy, że w Japonii jest cienko i że Xbox będzie teraz, nie pamiętam nazwiska tej kobitki z Sony, która tam wszyscy piali, że to jest świetny nowy HR w Japonii, żeby pozwolić Microsoftowi nawiązywać nowe relacje z nowymi deweloperami, może zdobyć jakieś nowe japońskie gry na swoją platformę, bo to jest, to wiemy, że od zawsze pięta Achillesowa tej platformy. No, zarżnięcie Tango Gameworks myślę, że zrobi każdą z jej rozmów z potencjalnym partnerem znacznie ciekawszą, niż się spodziewała tydzień temu.
To prawda, szczególnie w Japonii.
Myślę...
Ale to było w ogóle do przewidzenia w momencie, w którym oni Mikamiego wypuścili z Tango. No sorry, ale kurwa, jeżeli wypuszczasz z rąk taką osobę, która w branży w Japonii zna wszystkich, ma koneksje takie, że pewnie mało która osoba ma więcej połączeń w branży. Osoba, która mogłaby właściwie zmienić wizję Xboxa w Japonii, oni pozwalają mu odejść, tak? No, spoko, no. Wypuszczacie jeden z największych asetów, które Xbox miał w Japonii, tak? Zamiast, nie wiem, może była taka rozmowa, ale szczerze powiedziawszy wątpię, zamiast rozmawiać z nim, okej, czego chcesz, czego oczekujesz, może jesteśmy w stanie ci to zrobić, założyć nawet jakieś osobne studio, cokolwiek, gdzie będziesz sobie na boku robił jakieś swoje projekty, nie wiem, po prostu uważam, że absolutnie była jakaś szansa na to, żeby jego zatrzymać.
Myślę, że korporacje mają gigantyczną awersję, dla mnie zupełnie niezrozumiałą, do inwestowania niewielkich pieniędzy w ciemno, no nie? To się znaczy niewielkich, relatywnie niewielkich. I to jest rzecz, która mnie rozpierdziela, że masz firmy, które są, masz wydawców, którzy są gotowi wpakować wiesz, 100 milionów w gasa w nadziei, że się zwróci, chociaż nie masz absolutnie żadnej gwarancji i w tym momencie rynek jest już tak nasycony, że naprawdę masz zajebiście pod górkę. Zresztą tak samo było z inwestowaniem w MMO, jak World of Warcraft się okazał gigasukcesem, no nie? Są w stanie utopić jakieś furmanki pieniędzy w niepewny biznes, ale jak ktoś przyjdzie do ciebie i powie, hej, chciałbym zrobić bezpieczną grę, która będzie miała swoją niszę i będzie miała długie nogi, będzie się sprzedawała i zrobi w końcu tam, wiesz, return on investment typu, nie wiem, 150, 200, 250%, to nie, no nie, nie możemy podjąć takiego ryzyka, nie możemy ci dać 20 milionów czy 30 milionów na Hi-Fi Rusha 2 na przykład, tak? To jest, ja nie rozumiem tego, nie rozumiem po prostu tego podejścia, jest ono tak niesamowicie, wiesz, Back S-word, że ech. No i to jest efekt, tak swoją drogą do tego nawiązywałem, to jest efekt pewnie, efektem tego jest to, że rzeczy, które mógł chcieć Mikami, nie mógł ich dostać.
No, tam jest ciekawa w ogóle sytuacja, bo ja bardzo chciałbym się dowiedzieć, jak tak naprawdę Xbox jest w tym momencie zarządzany w rozumieniu kultury panującej w tych wszystkich studiach. Wiemy, że zaczynamy z punktu zero, czyli z tego punktu przed tymi pierwszymi studiami, które Xbox w tej pierwszej rundzie kupił, te wszystkie właśnie Obsidiany. Jakieś te
In
In Exile,
Exile,
tak, dokładnie, te
Playground, Ninja
Ninja
Theory.
Theory. Przed tamtym momentem mogę założyć, że te studia, które były w jakiś sposób, nazwijmy to quote unquote Microsoftowe, były zarządzane przez Microsoft i to była jakaś tam kultura. Te studia, które oni wtedy kupili podczas tego pierwszego takiego dużego rzutu, oni je nawet cały czas się wewnętrznie te studia gdzieś tam natrafiam na jakieś określenie ich, że one są Limited Integration Studios, co z samej definicji sugeruje, że Microsoft nie będzie tam wystawiał jakichś oficerów, którzy będą na siłę takie Ninja Theory przepychać, żeby na swoją modłę innych studiów deweloperskich próbować na nie wpłynąć. Potem masz Bethesdę, która się okazuje, że była kupiona przez Microsoft i Microsoft otwarcie mówił, że generalnie to on się za bardzo nie wtrąca. To zostało. Wyrzucone mu w pysk przy okazji Redfalla, że może jak widzisz, że Bethesda jedzie prosto w ścianę, to może powinieneś tam zaciągnąć hamulec albo ruszyć kierownicą, co się nie stało. I wspominacie tutaj o Mikamim. Mikami też powiedział, miał jakiś tam wywiad po swoim odejściu. Wywiad jest chyba po japońsku na YouTubie tylko, ale jakieś tam jego fragmenty zostały przetłumaczone i trafiły do anglojęzycznego internetu, gdzie okazuje się, że on twierdził, że tak naprawdę no, miał jakiś tam executive producer na wizytówce, ale generalnie jego wpływ kreatywny był zawsze bardzo limitowany przez właścicieli, czyli jak rozumiem, przez ZeniMax. Musiało się to dziać zanim Microsoft ich kupił i być może w takim razie nie poprawiło się po przejęciu przez Microsoft. No i teraz mamy czwarty klocek, tak? Czyli Activision Blizzard, które jest samo w sobie wewnętrznie sprzeczne i tak naprawdę najlepiej by chyba, no i jeszcze King, który w ogóle jest osobnym tematem. Activision też pewnie z Blizzardem jest, cały czas mam wrażenie, że to są takie zszyte na siłę byty i najlepiej by im było, żeby były oddzielne. Mamy co najmniej pięć różnych kawałków tego tortu, które wyglądają, że są kompletnie inaczej zarządzane i no to jest nie do... Nie sposób grać taką drużyną do jednej bramki.
Ja mam poważne wątpliwości, czy to jest tak, bo wiesz, jak mówisz Limited Integration Studio, to co mi się zapala, taka lampka w głowie, to że integracja nie polega na integracji, nie wiem, kulturowej, czy strukturalnej, czy nadzorem, tylko to może być tylko i wyłącznie wytrych taki, wiesz, legalny, żeby nie płacić programistom w takim, nie wiem, tam Ninja Theory, tak samo jak płacisz programistom, którzy pracują nad
Znaczy, tam
Office'em.
jest pewnie więcej rzeczy, tam jest pewnie technologia odrębna, tak? No ale sama Termin sugeruje, że kupiliśmy sobie firmę i ją mamy, i nie
Ale to nie
będziemy.
znaczy, że nie będziemy w niej mieszać, no nie? Mnie inna rzecz zastanawia, bo teraz jak zacząłeś wymieniać te wszystkie studia i nowe rzeczy, tam była plota w zeszłym roku, że Activision we Wrocławiu i w Warszawie, w sensie Activision Polskie, i oni chyba jeszcze w Katowicach są, tak? Że oni pracują, oprócz tego, że pracują nad kodem, to pracują nad open world RPG-iem. I w tym momencie Microsoft, studiów, które pracują nad jakimiś RPG-ami, ma nie wiem, 5, bo mamy, Lionhead też nie mam, no, nie mam, ale Playground Games pracuje nad Fablem, InXile pewnie pracuje nad jakimś RPG-iem, no bo nad czym mieliby pracować, Obsidian pracuje nad RPG-iem, no Bethesda raczej pracuje nad RPG-iem, no bo nad czym mieliby pracować, nie? I masz jeszcze ten, Activision
No, cały czas masz też,
polskie.
jeśli Activision pracuje nad RPG-iem, to zakładam, że to będzie jakaś persistent online gra, więc w twoim portfolio już dzisiaj jest World of Warcraft i Elder Scrolls Online.
O tak, no jeszcze Sea of Thieves też na upartego można powiedzieć, nie jest to fantasy, no nie, ale jest to nadal jakiś tam
No, a to jest
otwarty
jednak troszkę
RPG.
inna gra, to nie porównałbym bezpośrednio, ale tak, no generalnie nie rozumiem. Ja jestem przeciwnikiem świata, w którym lepiej sprzedają się kolorowe skórki do WoWa, więc nie robimy StarCrafta 3. Nie rozumiem tego świata, bo ten świat fundamentalnie skończy się na tym, że będą jakieś dwie gry typu Roblox i Fortnite i wszyscy, i to będą jedyne experiencje, które będą
Tak.
do wyboru, a żaden z nich mi nie
Też nie
leży.
jestem, też nie jestem fanem, a jest gigantyczne parcie na jakieś tam, hej, jesteśmy właścicielem brandu X, chcielibyśmy mieć swój własny experience w ramach Robloxów lub Fortnite'a. Straszne raczycho. Ale ten, tak sobie myślę, że średni czas życia studia kupionego przez Microsoft to jest około 8 lat. FACE kupili w 99, zamknęli w 2007. Digital Anvil w 2000 kupili, w 2006 zamknęli. Ensemble kupili w 2001, zamknęli w 2009. Lionhead 2006-2016, nie? Więc tak jakby 2016 to spodziewam się, że trzeba się będzie pozbyć Ninja Theory, Playground Games in Exile i może także Obsidianu, no bo to im wtedy wybije. W 2006, tak, pewnie chyba w 16. Także...
Jak jesteśmy przy tych studiach, nie wiem, czy widzieliście też fragmenty, w których Microsoft tam i chyba Sara i Phil się wypowiadali. W ramach to się chyba
Nie,
Xbox
był
On
taki, tam
nazywało,
był
tak?
taki
Ten film. Fi, fi,
dokumentalny, tak.
fi, film dokumentalny. Tak, gdzie mieli retrospektywę, jak to fatalnie zrobili z Lionheadem, bo nie powinni go zamknąć, i w retrospektywie to było jeden z większych błędów, które
Tak, tam piękne było takie
popełnili.
zdanie, na przykład, że kupujesz studio nie po to, żeby oni pomogli w tym, co robisz, ty, tylko żebyś ty pomógł
Tak.
im robić to, co oni robią najlepiej. Zestarzało się to
Oh,
świetnie. W
herbal
sensie, znaczy,
bullshit.
może Sara zrobiła jakieś notatki, ale zgubiła je przed ostatnim tygodniem i zapomnieli tego, no.
Nie, tak by, ja myślę sobie, ja rozumiem, że tam Phil od, nie wiem, 98 chyba, czy od, nie, od 88 chyba w tym, może 98, w razie długo Phil pracował w Microsoftie, zaczynał jako jakiś tam intern i obecnie jest tam executive vice prezydentem czy czymś, no nie? Ale gdybym doprowadził do takiego fuck-upu, jak jest teraz, to postawił... Na jego miejscu, myślę, postawiłbym swoją pracę na linii, tak? Jemu niczego już nigdy do końca życia nie będzie brakowało. On ma tyle kasy, tyle powiązań z różnymi ludźmi, że gdyby powiedział, albo zamyka się te dwa studia, albo ja odchodzę, być może zamknęliby te dwa studia i by odszedł, tak? Ale jestem zawiedziony tym, że osoba, która przez tyle lat była tak uwielbiana przez społeczność i była pokazywana jako, o widzicie, tak powinien wyglądać executive firmy robiącej gry, popełnił tak niesamowitą wpadkę.
To prawda. No poza tym ostatecznie myślę, że trochę już jest czas też rozliczenia jego decyzji i powiedzenia sobie, okej, tam w 2018 roku sprzedawałeś jakąś wizję, obiecywałeś, że Microsoft, że Xbox będzie w lepszej sytuacji. Czy obecnie Xbox jest w lepszej sytuacji? Czy ma lepszą przyszłość przed sobą? Bo ja mam duże wątpliwości. pomimo tego, że sporo rzeczy fajnie zrobili, mają absolutnie fajny sprzęt, moim zdaniem mają najlepszą konsolę, jaką mieli, jest to najlepsza konsola, jaka była, jakby jest nieporównywalnie lepsza sprzętowo niż PlayStation, ma lepszy system i tak dalej, ale jeżeli chodzi o decyzję, o wizję tego, czym ma być Microsoft, Xbox, czym ma do siebie przyciągnąć graczy, kompletnie pogubili się, tak? Pomimo tego, że uważam, że Game Pass jest fantastyczny, to w innych obszarach...
A jak myślicie, poza nami trzema, czy ktokolwiek będzie pamiętał o tym za, nie wiem, pół roku? W sensie, bo...
Oczywiście, bo w tym momencie to... Albo inaczej, nikt nie będzie pamiętał za pół roku o Xboxie.
No, to...
Nie, no, tak...
No, moim zdaniem...
Nie, myślę, że tak nie będzie. Myślę, że to się rozejdzie po kościach i jakaś tam część hardkorowych odbiorców będzie czuła uraz.
Nie rozejdzie się. Po prostu sprzedaż Xboxa jako platformy fizycznej to właściwie w tym momencie...
No to poniżej zera nie spadnie. Moim zdaniem.
Słuchajcie, po pierwsze, okay. Nikt o tym nie zapomni, bo to Microsoft. Takie rzeczy zapominane to są tylko Sony, a za Microsoftem będzie się to ciągnęło latami, tak jak ciągnie się za... nie wiem, jakieś rozmaite Westwoody ciągną się za EA do dzisiaj. Co chwilę ktoś w pysk wyrzuca, tak?
No tak, tak. A właśnie EA powiedziało, że chcą reklamy umieszczać w grach. Super.
Kolejny... Na to czekałem. Właśnie tak się zastanawiałem, jak mógłbym pograć w lepsze gry, bo myślałem, reklam mi brakuje. Mam tylko nadzieję, że jeśli je będą umieszczać, to będą przynajmniej nie będą wyświetlane live, tylko będą raz wrzucone do builda, bo mają przynajmniej wtedy wartość historyczną. Ostatnio grałem w Ghost Recon Advanced Warfighter, tam też były reklamy w grach i muszę powiedzieć, że jak zacząłem gigantyczny billboard z napisem Nokia, to się uśmiechnąłem.
No, to były też czasy, gdzie Microsoft kupił ten Supermassive, nie Supermassive, Massive, coś tam, Massive to się chyba nazywało. Oni specjalizowali się w umieszczaniu reklam w grach. Jak się jechało w Forzie albo w PGR-ze, to były reklamy Głosuj na Obamę, nie?
To tego nawet nie,
także tak,
nie
tak,
wiem,
tak,
ale
takie czasy.
W takim razie też... Nie zostały w bildzie, nie?
Nie, to były jakieś tam live. Microsoft oczywiście zaorał cały ten oddział, który się zajmował reklamami, bo okazało się, że no spoko może sobie istnieć firma, która żyje ze sprzedaży reklam w grach, ale jak ją włączysz do dużej korporacji, nagle okazuje się, że tam, jakby to powiedzieć, zyski per osoba są nie tak duże, jakbyś chciał w dużej korporacji mieć, więc należy ich...
wcielić do Binga.
No z Bingiem też było tak, przecież Bing kupił firmę, która miała oddziały w Polsce, w Warszawie, we Wrocławiu i w Niemczech mieli oddziały, bo to była niemiecka firma. I też kupili tą firmę i zaorali wszystkie oddziały w Polsce w ciągu tam paru miesięcy, więc tak. Wsielanie do Binga też dobrze idzie. Nie wiem, tak jakby, nie wiem. A myślicie, że ten moim zdaniem ta choroba umysłowa Microsoftu i parcie w kierunku AI i koszty związane z inwestycjami w AI, to nie one są, częściowo przynajmniej tłumaczą tego, dlaczego pocięto
ja
Xboxa?
Ja spotkałem się z taką opinią, rozmawiając z osobą, która w MS-ie pracuje i zajmuje się bardziej takimi cloudowymi rozwiązaniami i usłyszałem zdanie, że widać ogromne parcie na AI i przesunięcie mnóstwa środków na tą gałąź działalności, co no, w domyśle odbija się negatywnie na wszystkich innych usługach i produktach potencjalnie. Dla mnie szalenie krótkowzroczne. No.
No dla mnie to będzie, wiesz, spuścizna Satya Nadella to będzie rozjebanie wartości firmy poprzez przeinwestowanie w gównianą gimmick technologię. Ale...
No, chciałbym, żeby jednak Xbox gdzieś nie... Znaczy rozumiem, że jest teraz za duży, żeby nie wyskakiwać na radarze i rozumiem, że ludzie, którym na tym radarze ten Xbox wyskakuje, kompletnie nie rozumieją, o co chodzi i będą mieli... różne głupie pomysły, a za głupie pomysły są głupie nagrody, więc na pewno świetnie jeszcze nie będzie. Ciekaw jestem, czy naprawdę to przejęcie Activision Blizzard będzie tym takim no, momentem, w którym wszystko się rozpadnie. Dla mnie był to, jak mówiłem już wcześniej, dziwny zakup, bo średnio kompatybilny z tym, co według mnie powinien Microsoft produkować, żeby jego ekosystem growy wypadał lepiej.
A to nie był zakup taki bardziej defensywny? Boisz się, że ktoś kupi od ciebie, kupi Activision i zostaniesz bez
Ale
jakiejś
ile
tam
firm
zestawu gier?
potencjalnie mogło? Znaczy, kto by to kupił? Google?
Tak jak Microsoft wycofał gry z innych
No
platform?
nie, ale Microsoft, wiesz, jakby weźmy też pod uwagę to, o czym była mowa, no nie, że Microsoft jest zawsze pod lupą, jeżeli chodzi o takie rzeczy, nie? Więc wyobrażam sobie, że inna firma, typu, nie wiem, Apple na przykład, miałaby dużo łatwiejszy zakup, między innymi dlatego, że nie istnieją w przestrzeni giereczkowej. Więc tam te wszystkie rzeczy, które się działy związane z antitrustem, dużo łatwiej by przeszły na przykład Google'owi czy Apple'owi. Sony może nie. Ale tak jakby ryzyko mi się wydaje, że było niezerowe. Być może przeszacowali
Ale
skalę
co, uważasz,
ryzyka,
że
ale.
Apple kupując Activision Blizzard wyciągnąłby wtyczkę ze wszystkich tych gier na ich podstawowych platformach i zrobiłby co? Swoją konsolę? Myślę, że
Nie,
to co,
nie, 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 nie. Gaba była
wiesz...
po prostu na OSX-ie.
Nie, to mi się wydaje, że Apple raczej nie zaryzykowałoby takich pieniędzy, bo to nie jest ich core business. To po pierwsze, a po drugie...
No wiesz, AI nie było core biznesem Microsoftu jeszcze tam rok temu.
No, wiesz, to oczywiście, że to prawda, ale na mój gust fakt, że w ogóle Xbox wytrzymał tak długo w Microsoftie, to jest to, że został zbudowany od środka. Myślę, że gdyby był kupiony od kogoś, to dużo
No
szybciej
tak jak
poleciałby,
Nokia by skończył, tak.
no, poleciałby pod topór. To, że oni mają wrażenie, że to jest jakaś tam może ich element też historii i powoduje, że inaczej trochę na niego patrzą. Myślę, że Apple miałoby takie same szanse odniesienia sukcesu na rynku gier jak Google. Oh my god, wszystkie konsole nie żyją, Stadia was po prostu rozniesie w pył. No i here we are.
No tak, tylko że oni tam, wiesz, to jest duży problem Google'a z kolei, że oni uważają, że rzeczy powinny same się sfinansować, nie? Dlatego, czy cokolwiek nowego Google zrobiło w ciągu ostatnich, nie wiem, 10-15 lat? Mogę czekać długo, aż ktoś wymieni jakąś rzecz. Używamy Google do szukania rzeczy i używamy Gmaila. I to jest w zasadzie wszystko. Nawet w przestrzeni, nie wiem, cloudowej Google nie jest jakimś super popularnym rozwiązaniem. Chociaż przypuszczam, że zajebiście im się sprzedają korporacjom, bo to jest inny biznes. Anyway, nie wiem, tak jakby nie wiem, co będzie dalej z Xboxem, ale myślę, że Xbox nie umrze jako taki. Następna konsola będzie istniała, bo czemu miałaby nie istnieć?
Ale nie
Tylko
wiem, czy
czy
to
cokolwiek
będzie
będzie.
taka tradycyjna konsola. Czy nie będą szukali czegoś
No,
innego,
Sarah
czegoś
Bond mówi,
bardziej.
że będzie największy skok w historii.
Ale kiedy ona
Znaczy,
to mówiła?
ale czego innego
Jakby.
mieliby szukać, nie? Tak jakby jedyne. To jest rzecz, o której ja mówiłem od, nie wiem, od Xbox
Czegoś
360.
mobilnego, na przykład.
No, mieli telefon, ale go zaorali.
No to myślisz, że co,
No.
nie popełniasz błędu, tego samego błędu dwa razy?
Phil
No,
na
tak
pewno
sobie. Albo
chciałby
wiesz.
jakiegoś Xboxowego Steam Decka. To chyba
Więc.
otwarcie
A.
mówił. No.
Nie rozumiem tego. Tak by. Problem z tymi z wszystkimi mobilnymi nie Switchami jest taki, że one są ciężkie, głośne i gorące. I jedyny powód, dla którego Switch jest sensowny, jest taki, że jest po prostu totalnie underpowered. To jest jego zaleta, a nie wada. Ale jak ktoś się masturbuje tylko i wyłącznie cyferkami, to uważa, że Switch jest kiepski, no nie? Anyway, swoją drogą, Nintendo miało dochód, nie przychód nawet, tylko dochód od czasów, kiedy Switcha wydano, sumarycznie wyższy niż cały dochód Nintendo od początku wydawania konsol.
No, a swoją drogą tak się zastanawiam, bo uważacie, że Microsoft, tak jak często w jego historii, po prostu próbował czy próbuje zrobić coś o kilka lat za wcześnie? Tak było z telefonami komórkowymi, tak było z jakimiś tam innymi rozwiązaniami.
Ja bym powiedział, że zaorał swoje studia deweloperskie teraz zdecydowanie kilka lat za wcześnie, według mnie.
Nie, mówię kwestii, wiesz, postawienia na Game Passa, mówię postawienie na chmury, tak? No bo przecież chmura miała być Boże, przecież cały ten FTC praktycznie się wyjebało o tą chmurę, o coś, co 2 miesiące później zamknęli, zaorali i powiedzieli do widzenia. Tak? Jakby rozwiązanie, które Nvidia w tym momencie...
Okej, to powiedz mi w takim razie, co takiego zrobili za wcześnie?
Czekaj, kto to zamknął, przepraszam?
Nie no, właściwie wycofali się z tego. Powiedzieli, że wycofują finansowanie z tego. Nie pamiętam, kto, Phil Spencer, albo, ale było to chyba powiedziane gdzieś oficjalnie czy półoficjalnie, nie pamiętam.
No, nie rozumiem, przecież technologia działa.
Chujowo działa i mają, ale jest. Nie puszują tego.
Moment, Max, po pierwsze, każda gra, która jest w Game Passie, która jest grą konsolową, bo chmura działa na Seriesach, to wspiera. Po drugie, teraz gdzieś ostatnio czytam, że zaczynają się pojawiać też gry, które masz, co jest nieporównanie bardziej skomplikowane, bo to nie jest wsadzenie 400 potencjalnie gier z Game Passa, żeby się odpalały w chmurze, tylko jeśli masz licencję na tą grę, to zaczyna xCloud też te rzeczy obsługiwać. Mi się wydaje, że to idzie do przodu, natomiast znowu, ja uważam, że chmura nigdy nie zastąpi natywnie wykonywanego kodu na pudełeczku, ponieważ realnie nie jest w stanie, tak? No, ludzie, którzy, nie wiem, jeśli tasujesz się nad grafiką, to wolisz mieć 4K z
no,
HDR-em,
właśnie widzisz, tu jest problem, bo wiele osób, jeżeli masz to, jakby wiele osób ma bardzo dobre doświadczenie z GeForce Now i wręcz wiele osób po sprawdzeniu tego, ja osobiście jakoś bardzo tego nie sprawdzałem, ale mówię, opieram się na tym, co słyszałem, że woli z tego korzystać, niż inwestować standardowego PC i że jakość jest absolutnie fantastyczna.
Znaczy, to jest problem bardzo duży z ekonomią skali, no nie? Bo żeby tego typu rzeczy się sprawdzały. Znaczy, może inaczej. Nie giereczki, jeżeli chcesz, żeby ekonomia skali zadziałała i masz jakieś cloudowe rozwiązanie, to zależy się na tym, żeby na całym świecie ludzie używali z tego clouda, bo ludzie jakiś tam typ, nie wiem, aktywności raczej wykonują w tych samych godzinach, nie? Czyli jeżeli powiedzmy, nie wiem, pracujesz od 8 do 16, dajmy na to, i pracujesz w chmurze, bo nie wiem, całe twoje, nie wiem, finanse czy whatever jest w chmurze, to fajnie byłoby, żeby w innej strefie czasowej ludzie też od 8 do 16 pracowali, ale żeby to się tylko częściowo pokryło, w następnej strefie czasowej tylko troszeczkę i tak dalej. Masz maksymalną utylizację wtedy swojego sprzętu w chmurze, no nie? Tylko że takie rzeczy jak, nie wiem, jak Office w chmurze, czy jakieś inne główienko tego typu, nie wymaga od ciebie niskiej latencji, no nie? Gry mają ten problem, że musisz mieć niską latencję. Więc idąc w cloudowy gaming, masz następującą trudność. Jeżeli chciałbyś pójść w ekonomię skali taką, że ludzie na całym świecie grają w twoje giereczki, to po pierwsze musisz mieć też klientów, nie wiem, w Indiach, w Chinach, w Ameryce Południowej, żeby to się jakoś tam ładnie zrównoważyło, ale z drugiej strony nie możesz sobie zrobić, wiesz, serwerów na całym świecie i ludzi, nie wiem, ze Stanów połączyć z serwerem w, nie wiem, Kazachstanie, no bo lag będzie gigantyczny, tak? Praw fizyki pan nie zmienisz. Więc ja nie rozumiem, tak jakby, wydaje mi się, że jest sufit tego, jak wiele osób może grać w chmurze. I to jest bardzo twardy sufit finansowy tego, ile kosztuje zapewnienie na serwerach takiego capacity, żeby w szczycie wszyscy mogli grać.
Ja jeszcze też, przepraszam, jeszcze mam jedną rzecz oprócz zwykłej latencji. Większość z tych gier, znaczy inaczej, może nie większość, cyfr nie mam, ale dobrze wiemy, że wiele z gier to są tytuły wieloosobowe. No, ludzie nie po to kupują sobie sprzęt i zajebisty internet, żeby uzyskać maksymalną przewagę, mieć najniższy możliwy ping i najlepiej...
No, ale to jest mniejszość graczy, nie?
No, mniej... No, w multiplayer to nie powiedziałbym, że jest
ale nie,
mniejszość
nie, multiplayer
graczy,
w którym ktoś aż tak bardzo jest zainwestowany w to, żeby grać zajebiście, że to jest mniejszość.
Ale nie o to chodzi, że jest aż tak bardzo zainwestowany, tylko jeżeli zawsze jesteś na końcu scoreboarda, bo nikogo nie możesz trafić, to w pewnym momencie zaczyna cię to wkurzać, ponieważ nie grasz tylko z ludźmi, którzy są w chmurze, grasz też z ludźmi, którzy grają na sprzęcie i to, że ty lecisz w Fortnite'a przez chmurę, a ktoś inny nie, daje mu dodatkową przewagę.
Z drugiej strony twój klient jest bliżej serwera, nie? To nie jest takie oczywiste, kto ma przewagę, jeżeli jeden gra w chmurze, a drugi nie.
No może to się jakoś faktycznie...
Tak by nie wiem, bo to rozumiem. bardzo zależy od tego, jak masz robioną predykcję, jak masz jakąś korekcję robioną, no nie? Wydaje mi się, że to, kto ma przewagę, jest bardzo case by case. Poza tym, jako deweloper, mając świadomość tego, że twoja gra będzie grana w chmurze przez, nie wiem, 20% ludzi, możesz tak zbudować stos network, ten sieciowy, żeby, żeby te szanse były w miarę równe. Także jakby to nie wydaje mi się, żeby to był taki oczywisty drobek grania w chmurze. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje.
No, tak czy inaczej, generalnie ja uważam, że chmura jest inwestowana w takim zakresie, w jakim jest inwestowana. Jeśli wypłaszczyły się subskrypcje Game Passowe, to wraz z tymi subskrypcjami Game Passowymi wypłaszczył się też rynek klientów na chmurę. Microsoft pewnie doskonale wie, ile osób płacących za Game Passa korzysta z których rodzajów dostępu do zawartości. Ja używam Game Passa praktycznie wyłącznie do konsoli z kilkoma mikro rzeczami, których po prostu na konsoli nie ma, a które czasem chcę ograć i to tyle, tak? Być może są osoby, które faktycznie głównie korzystają z Game Passa do tego, żeby odpalić na telefonie z wirtualną klawiaturką Minecraft Dungeons i sobie pobiegać i pociachać. No, ja liczb nie znam, ale myślę, że inwestycje w chmurę są bardzo proste i łatwe, tak? Jeśli pojawią się nowi chętni, no to będą nowe Blady.
Cofnę was w czasie o 15 lat. Pamiętacie takiego pana, nazywał się Michael Pachter. I on wieszczył wtedy, że Microsoft zrobi taki stricte cloudowy, wtedy też nie mówiło się, że to jest cloudowy, ale taki cienki set-top box pod telewizory, który będzie dedykowany właśnie graniu w chmurze. No nie? Więc jeżeli następna generacja konsol to byłaby konsola mocna w domu, ale też zamiast Eski, jako drugie SKU, dostalibyśmy stricte cloudową konsolę, to może to jest rozwiązanie, tak?
Ale co zapewnia cloudowa konsola, przepraszam?
Zwiększenie liczby osób, które zapłacą za Game
Nie, nie,
Passa.
nie, moment, moment, moment. Co zapewnia cloudowa konsola jako hardware'owe urządzenie w porównaniu do dystrybuowania aplikacji na każdy smart telewizor w każdym domu?
Trudniej jest ci być na każdym smart telewizorze w każdym domu? Plus możesz zrobić, możesz.
Dlaczego jest ci trudniej? No, masz tak naprawdę kilka
Kilka
dominujących
OS-ów.
platform.
Okej, to możesz mieć na przykład hardware dedykowany, który, nie wiem, lokalnie odtwarza ci klatki pomiędzy, albo lokalnie robić, nie wiem, upscaling AI-owy, tak? Czyli jesteś w stanie wysłać z chmury grę w niższej rozdzielczości i lokalnie ona jest upscalowana, tak? Nie masz pełnego renderingu lokalnie, ale masz jakieś tam rzeczy. Możesz mieć, nie wiem.
No tak, tylko czy na to jest klient w stosunku do. Ja i tak kupię konsolę, a no,
Jeżeli cena
moja
będzie
mama, jak się
dostatecznie.
dowie, że jest, nie wiem, może sobie pograć w kulki na telewizorze, to będzie fruwało jej, w jakiej jest to rozdzielczości, bo ona nie rozumie tego słowa, no.
No tak, ale tu jest kwestia ceny, no nie? Są rynki, w których nie kupisz sobie konsoli, która kosztuje, nie wiem, tam 2000 zł powiedzmy, tylko
Ale
ale kupisz sobie.
na każdym rynku telewizor z zainstalowaną aplikacją jest tańszy niż ten telewizor plus set-top box. Zawsze.
Okej, okay, fair. No tak, to czego potrzebujesz tak naprawdę, do tego się to sprowadza, to potrzebujesz gier, dla których ludzie chcą zapłacić za ten set-top box, bo nie masz dedykowanej aplikacji w telefonie, w telewizorze, nie?
No i teraz pytanie, skąd te gry bierzesz? Bo co tak naprawdę, czym ty tę usługę zamierzasz
Karmić.
zasilić? To jest.
No, ale wracając do pytania, które powiedział Max, przepraszam jeszcze, bo mi się przypomniało, czy oni nie są za wcześnie z czymś, tylko że nie za bardzo wiem z czym, no nie, bo tak jakby pas wydaje mi się, że jest sukcesem, nie byli za wcześnie, byli w sam raz, w odpowiednim
Przejściem
momencie.
chociażby na multiplatformowość, wiesz, te ruchy, które obecnie robią, jakby zmiana strategii.
No tak, ale wtedy nie jesteś Xboxem jako brandem gamingowym, tylko jesteś po prostu zwykłym wydawnictwem.
No tak, no, ale czy to jest, wiesz, czy to nie jest, powiedzmy, kierunek, który powiedzmy za parę lat będzie dotyczył wszystkich albo większości, tylko że Microsoft jak zawsze po prostu trochę za wcześnie to robi i przez co cierpi, przez co traci zbyt wcześnie.
Ja myślę, że sytuacja jest nieco bardziej złożona, bo na tym etapie są to bardzo naczynia połączone. Z jednej strony oczywiście możesz powiedzieć, że źle, że te gry wyszły na PlayStation, bo ludzie, którzy mają PlayStation, nie mają po co kupować Xboxa. Mój prywatny take jest taki, że oni nigdy nie planowali i tak kupić Xboxa, bo już dawno by go kupili. Więc tytuły, które do tej pory tam przeszły, no są tytułami, nazwijmy to, drugoligowymi, tak? To nie są jakieś super. To są tytuły albo bardzo wiekowe, jak Sea of Thieves, Albo.
Ale powiedzmy sobie szczerze, przecież to jest bardziej niż pewne, że teraz będą wychodzić wszystkie gry. Jakby,
No
jeżeli mam się o
to
to.
jest bardzo ciekawe, znaczy to jest bardzo odważne stwierdzenie.
Jeżeli
Ja.
mam się o coś zakładać, to powiem, że
Mnie się wydaje, że
w
to bardzo.
najbliższych miesiącach nastąpi
Okej,
otwarcie
to
tamy
strategia. Moim
i.
zdaniem strategia będzie inna. Strategia będzie taka, że jeżeli masz jakąś serię typu, nie wiem, Halo, typu, nie wiem, Gearsy, Forza i tak dalej, będziesz wydawał starsze wersje na platformach konkurencji, żeby zachęcić ludzi do kupienia platformy i zagrania w nowszą edycję danej gry.
Ale jak
Słuchajcie,
to macie
ale.
zachęcić, okej, ja w tym momencie ogram Gears 1, 2, 3, 4, 5, a do czasu, kiedy ja ogram część 1, 2, 3, 4, 5, szósta pojawi się na platformie, którą.
Ja nie sądzę, żeby to były Gears 1, 2, 4, 5. Ja myślę, że na przykład, nie
No,
wiem, Halo Combat
powiedzmy.
Evolved, tylko i wyłącznie, no nie? To masz tak naprawdę jeszcze tam 6 czy 7 gier do nadrobienia i one nie pojawią się zbyt szybko. Tak myślę. To jakby strzelam z biodra teraz, nie?
Znaczy, wiecie, to jest jeszcze też pytanie, co to są za gry, bo w niektórych przypadkach faktycznie gry mogą zyskać na tym, że będą multiplatformowe. Na przykład, jeśli jesteśmy w obecnej sytuacji, w której Halo Infinite nieustająco cienko wszędzie w multiplayerze, to znaczy populacja graczy na pewno jest poniżej tego, co wszyscy by w Microsoftie chcieli, to pytanie, czy rzucenie gry nawet samego multiplayera free-to-playowego, co byłoby potwornym trzaskiem dup mnóstwa xboxowych fanboyów, paradoksalnie nie pomogłoby tej grze. Tak? Czy naprawdę Sea of Thieves jest
Pod warunkiem, że
gorzej?
wyjdzie w dobrym stanie.
No, nie no, wiesz, wyjdzie w dobrym stanie. No teraz ta gra już jest jako taka, tak? W sensie ona ma.
No tak, ale to jest customowy silnik, którego nikt nie potrafi wewnętrznie utrzymywać, więc teraz powiedzenie zróbmy wysokiej jakości port na Playkę, to nie jest taki, wiesz, takie łatwe zamówienie jak hamburger w McDonaldzie.
Pewnie jest trudniejsze to technicznie niż, nie wiem, Unrealowy Sea of Thieves, tak? Ale no, wciąż, wielokrotnie już mówiliśmy, no te platformy są bardzo, bardzo do siebie podobne i na pewno nie jest to przenoszenie Halo z Xboxa na PlayStation 2, no.
To fakt, to fakt. Znaczy, tak, przy portingu w tych czasach główny problem, szczególnie jak robisz na Unrealu, główny problem rozbija się o integrację platformowych rzeczy, nie? Konta, widoczność i tak dalej.
Robienie cyrku o te cztery gry dla mnie w ogóle było śmieszne. Te cztery gry pojawiły się w taki sposób, jakby to Bóg wie, co się stało, podczas kiedy kilka miesięcy wcześniej wychodzi na przykład gra Minecraft Legends, która również wyszła na PlayStation. I to jest gra, no jak dla mnie jest to gra first party, bo Microsoft ma markę od dawna i wszystkie Minecraftowe gry. I jest normalne, że Minecrafty są wszędzie. Nikt nie robi scen o to, że Ori jest na Switcha. Nikt nie dziwi się, że no jak to, no Call of Duty wszyscy przerobili na wszystkie możliwe sposoby, ale naprawdę ktoś uważa, że nie wiem, nowe Diablo kiedyś ominęło PlayStation, ale a po co? To nie są jakieś tytuły chyba, o których ktoś myśli, że są ekskluzywne w takim klasycznym stylu, tak? Natomiast pojawia się pytanie, jeśli one, gdzie rysujemy tą linię? Bo ja wierzę w to, że możemy nie mieć ekskluzywnych gier i być najlepiej sprzedającą się platformą, wtedy kiedy jesteśmy kompetytywni cenowo, mamy najlepszy hardware, mamy najlepszy kontroler, mamy najlepszą integrację multiplatformową, mamy zajebistą chmurę, mamy zajebisty frontend pecetowy, tylko że MS tego nie ma. Tak jak Max powiedział, tak?
I
MS
miał nie
nie może
będzie.
porzucić, wiesz, nie może porzucić konsol, jeśli jego PC-towy offering wygląda tak, jak wygląda.
Ale może się
No.
przenieść na Steama po prostu, nie? Złożyć broń i powiedzieć, no dobra, no to nie
Ale jeśli
umiemy.
przeniesie się na Steama, to co się dzieje z Xboxem w rozumieniu ekosystemu? Bo dla mnie dzisiaj, ja nawet przyjmuję to, że Xbox to jest ta usługa, do której logują się moje gry. Ta, w której mam przyjaciół, ta, w której mam achievementy, ta, w której mam save'y. Że to jest Xbox, nie to pudełko. Że to pudełko po prostu korzysta z dzisiejszego Xboxa. I że mój PC też korzysta z dzisiejszego Xboxa.
A nie obawiasz
Ale
się,
po
nie
pierwsze.
obawiasz się, Blizu, ja się jednego obawiam, bo co do zasady, okej, okay, wiesz, dopóki powiedzmy ekosystem by istniał, też jestem jakby bezsprzecznie najbardziej przywiązany do tego ekosystemu, bo po prostu jest najstarszy, tak? Mam najwięcej na nim, że tak powiem. Tylko czy nie obawiasz się trochę sytuacji, w której jeżeli platforma będzie traciła na znaczeniu, a tak to wygląda w tym momencie, to będzie to taki cykl zamknięty na zasadzie, okej, okay, jest coraz mniej popularna, coraz mniej third party wychodzi, a gry, które wychodzą, jest poświęcane tym grom zdecydowanie mniej czasu, wychodzą coraz słabiej zoptymalizowane, bo nie oszukujmy się, tak wielokrotnie jest, jakby jeżeli robisz grę, to przede wszystkim skupiasz się na wersji na PlayStation 5, bo po prostu z przyczyn ekonomicznych, a to znowu będzie się odbijało tym, że platforma jest coraz mniej popularna, coraz mniej powiedzmy usług Game Pass, jakby wiesz, coraz mniej subskrypcji Game Passowych i cykl zamknięty, który ostatecznie doprowadzi do sytuacji, w której ktoś stwierdzi, a po chuja ja w ogóle mam w ogóle martwić się o wydawanie czegokolwiek na platformę Xboxa.
Jest to realne ryzyko, tak, absolutnie widzę taki możliwy scenariusz. Ale wiesz, Max, ja jako gracz konsolowy, który kiedyś myślał, że Xbox równa się konsola, Microsoft już od wielu, wielu lat robi rzeczy, które mnie naprawdę mocno wkurzają,
Na przykład
tak?
Hot Spicy Pada wydali. Nie podobał ci się pewnie.
Hot Spicy Pad to nie jest rodzaj problemu, o którym mówię, natomiast chciałbym, żeby kiedy Microsoft mówi mi, że wydaje nową ekskluzywną grę, to chciałbym, żeby ona wyszła na moją platformę. Przynajmniej wtedy, kiedy wychodzi na PC-ta, a nie żeby tak jak Gears Tactics czy Microsoft Flight Simulator najpierw wyszła na PC-ta, albo żeby nie wyszła bez jakichś podstawowych feature'ów, typu na przykład 60 klatek na mojej konsoli, którą PC w Starfieldzie ma, tak? Ja nie chcę w żadnym momencie czuć się jako obywatel drugiej kategorii, a Microsoft wewnętrznie to już mi niejednokrotnie zafundował. Nawet zmuszając mnie na przykład do grania z ludźmi na klawiaturze i myszce i to nie tylko w Halo Infinite, ale to też się stało tam wcześniej w Master Chief Collection. No tam przynajmniej chyba to można było jakoś wyłączyć, ale tutaj w niektórych playlistach to jest nie do wyłączenia. I to są rzeczy, które mnie wkurzają, bo pojawia się pytanie w takim razie, no to po co mi ta konsola, w sensie to urządzenie, tak? Jeśli PC faktycznie będzie miał wszystkie zalety tej platformy bez żadnych wad, a ja będę kupując tą platformę, nie dość, że wykładając na nią ciężką kasę, to jeszcze będę sobie dodatkowo robił handicapa, wiedząc, że szereg rzeczy tu
Że
nie
nie grasz
będzie
na myszy i
działać,
klawiaturze.
a że będzie gorzej
Akurat dla mnie
wyglądać.
to jest jedyny plus tego wszystkiego, jedyny aspekt, który mam nadzieję, powiedzmy, w przyszłości Microsoft może postawić, czyli Play Anywhere i generalnie połączenie tych ekosystemów mocniej, bo dla mi daje to pewną elastyczność, że mogę sobie grać na platformie, na której mam w tym momencie ochotę. Tak, jeżeli chcę szybko i sprawnie coś zrobić i cicho, to włączam sobie konsolę, bo Xbox jest bezgłośny, jakby wiesz, robię to dwuklikiem i jakby cały setup jest zdecydowanie łatwiejszy niż w przypadku PC-ta. Ale jeżeli gra, tak jak na przykład, nie wiem, Starfield, na PC jest zdecydowanie po prostu lepsza, czy była lepsza, to albo nie wiem, mogę sobie ją łatwo zmodować, bo też taka jest możliwość. No to odpalam sobie to samo na PC, tak? I to jest fajne, wiesz. Tak samo wiesz, kupiłem, nie wiem, teraz ostatniego Like a Dragon. I wiesz, fajnie grać na konsoli, bo mówię, ma te swoje plusy, ale odpalam na PC. I mam to w czystym 4K, i jakby wiesz, różnicę w jakości widzę. I dla mnie to jest fajne, bo daje mi tą możliwość, tak? Jakby gram sobie na tej platformie, w którym momencie chcę, a nawet ostatecznie mogę sobie grać w dużą część gier chmurowo. Nie robiłem tego często, ale zdarzało mi się, że okej, okay, robię coś, odpalę sobie, powiedzmy, nie wiem, do farmienia czegoś czy cokolwiek innego na tablecie, coś z boku i wiesz, i mogę to robić. I akurat dla mnie to jest plus tej platformy.
No tak, do momentu, do którego jest parity, jest spoko. Natomiast w momencie, w którym ty na swoim PC-cie grasz we Flight Sima albo Gearsy albo Age of Empires 4, a ja nie mogę, bo będę czekał Bóg wie ile, no to
Wiesz,
zaczyna
tylko że
mnie to trochę drażnić.
tylko to też działało w drugą stronę. Jest co
No
najmniej kilka.
okej, ale nie dziwi nas to, że dotychczasowe, do pewnego momentu podejście było console first, tak? To, że ono
Wiesz
się
co,
zmieniło.
ja myślę, że wiesz, jakby rozumiem, wiesz, z perspektywy osoby, która gra tylko i wyłącznie na konsoli, jasne, jest to zrozumiałe, że powiedzmy, nie wiem, chciałbyś te gry mieć wcześniej. Przy czym ja nie wiem, tak? To jest pytanie, czy w takim wypadku masz grę skończoną, dajmy na to, i jesteś skłonny opóźnić grę o pół roku, o rok, po to tylko dla wszystkich, po to tylko, żeby wypuścić grę na wszystkich platformach. Nawet powiedzmy jak z Age of Empires. Nie wypuszczasz Age of Empires przez rok na PC, bo przez rok będziesz pracował nad wersją
No, ale
na konsolę.
to nie jest rocket science wiedzieć, że grę trzeba zacząć portować stosunkowo wcześnie, tak? Jakby jeżeli bardziej rozumiałbym takie opóźnienie w sytuacji, w której początkowo gra była planowana jako ekskluzyw PC-towy i w ostatniej chwili ktoś stwierdził, dobra, zrobię ją też na konsolę, no nie, to wtedy rozumiem to opóźnienie. Ale jeżeli jesteś studiem, nie wiem, w ramach Xbox Gaming Studios czy whatever, i wiadomo, że większość gier albo wszystkie gry powinny wychodzić i na konsoli, i na PC-cie, no to możesz zaplanować tak pracę. Jasne, że będzie jakiś rozjazd między tym, kiedy jest wersja PC-towa i konsolowa gotowa, a to powinien być rozjazd rzędu, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, i wtedy część zespołu może pracować nad DLC, a nie rozjazd rzędu rok.
Jasne, co do zasady się zgadzam, bo wiesz, sam wolałbym, powiedzmy, nie wiem, Final Fantasy 16 pograć na PC, a nie na, wiesz, PlayStation 5 w rozdzielczości 720p i w 28 klatkach na sekundę, albo Final Fantasy 7 Rebirth, wiesz, no jasne, najlepiej gdyby tak było.
Tylko wiesz, to mówimy o studiu tam third party, czy o projekcie w ogóle third party. A jeżeli mówimy o Age of Empires, to jest IP Microsoftu. Jasne, że ktoś tam robi tą grę dla Microsoftu, ale
Ja
od
myślę,
początku powinno
że
być jasne, jakie są
wiesz,
oczekiwania.
myślę,
Nie no,
że
wszystkie gry, które
dla...
wymieniłem, są grami first party z ich
No
pool
tak,
IP,
dlatego
tak?
mówię, że
Dlatego
Final Fantasy
specjalnie.
nie... Tak.
Zgadzam
Dlatego
się,
mówię,
pewnie
że
dla
Final
IP
Fantasy...
też byłoby to lepiej, jeżeli masz jednoczesne premierę na wszystkie platformy, bo po prostu synergia jest większa, tak? Jakby w momencie, w którym Gears Tactics wyszedł na PC, zupełnie przeszedł bez echa, to samo na konsoli, może w sytuacji, w której... Powiedzmy, ta gra wyszłaby na te platformy równocześnie. Łatwiej byłoby? Nie wiem, może.
Gra musiałaby mieć gigantyczny, mi się wydaje, taki broad appeal, no nie? Że chce w tą grę zagrać, nie wiem, 5 milionów ludzi. Wtedy możesz skorzystać na tym, że masz start nie w tym samym momencie, bo to ci daje nowy marketing beat, no nie? Jak wychodzi na nową platformę, to podbije ci też sprzedaż i
No
zaangażowanie
nie,
graczy
żeby
na Fragment
interesował
Click.
cię marketing beat, musiałbyś zacząć marketować swoje gry, a to jest coś, czego Microsoft w
No
zasadzie
tak,
nigdy nie robi, więc
to
no,
też prawda.
to też jest jedna z największych problemów. Po prostu kompletnie olanie rynków, które nie są US i UK, a nawet tam mam wrażenie, że Microsoft
Jakoś marketingu nie urywa dupy, tak, to prawda.
jakby liczył na to, że po prostu ludzie, nie wiem, będą chcieli kupować z jakiegoś powodu te konsole.
Dlatego tak bardzo w czasach 360 frustrowało mnie gadanie Sony Klapów, że Microsoft to jest popularne tylko ze względu na marketing. Jaki kurwa marketing? To jest firma, która nie potrafi w marketing, nie potrafiła i chyba już nigdy potrafić nie będzie.
No, wiesz, no, nawet jak 360, jak tyle czasu potrzebowaliśmy czekać na polską premierę, wiesz, polskiego Xbox Live, no przecież jakby
To
nie mamy
ja przejdę,
wroga, że nie.
korzystam z tego segwaya i przejdę do pytania, o czym zacząłem, no nie, że tam Helldivers 2 Sony postanowiło wymagać na PC-cie konta PSN, co odcięło 177 krajom bodajże dostęp do gry. Był wielki outrage, Sony powiedziało, dobra, wycofujemy się z tej głupiej decyzji, po czym i tak usunęli ze 177 sklepów tą grę. widziałem takie głosy, że no co mnie obchodzi, że gracz w Gabonie nie może grać w Helldivers, no nie? Ale ja właśnie przypominam sobie te czasy, o których ty mówisz, no nie? Że tam czekaliśmy na live'a w Polsce latami, zanim się pojawi. Nigdy nie jest fajnie być na tej samej, na tej, po tej gorszej stronie, że tak
Ale
powiem,
dokładnie, ale
dostępności,
w
nie?
ogóle jeżeli oczekujesz ciągłego wzrostu, to gdzie ten wzrost próbujesz uzyskać? No, próbujesz uzyskać właśnie w tych krajach, takie jak India, gdzie jest absolutnie nienormalny potencjał, jeżeli chodzi o wzrost, nieoszacowany potencjał wzrostowy, a Microsoft tam jakieś, jeżeli dobrze pamiętam, jakieś z dupy decyzje podejmował na zasadzie, że Xbox S kosztował więcej niż PlayStation, czy coś w tym stylu, wiesz, jakieś po prostu bzdurne decyzje o podnoszeniu ceny, o braku lokalizacji, jakichś innych, kompletnie po prostu niezrozumiałe, wiesz, w kontekście tego, czego oni oczekują.
Znaczy, lokalizacja w Indiach akurat jest o tyle trudna, że tam nie masz wiodącego języka innego niż angielski, no nie? Więc
Okej,
zlokalizowanie na
okay, mówię,
rynek
ale
też.
lokalizacja nie tylko mówię o języku, wiesz, lokalizacja to cała reszta, tak? Jakby dostosowanie ceny to też jest dla mnie lokalizacja,
No
jakby,
tak,
wiesz,
okej, okay, fajnie. To się chyba
usług,
natywizacja
tak,
nazywa
nie?
w profesjonalnie, tak.
No, ja
No tak,
wracam
to
teraz
prawda.
do tych czarnych czasów bycia obywatelem drugiej kategorii. Właśnie liczyłem na to, że Zeratul będzie, bo mam do niego prośbę z tym dotyczącą, tego dotyczącą, natomiast 20, tam chyba 9 czerwca zamyka się Xbox Marketplace i sklep 360-kowy i wiele rzeczy po prostu nie będzie można już dłużej kupić i zacząłem sobie weryfikować listę tego, co mam, z tym, czego nie mam. No i jest dramat. Wczoraj chciałem kupić Preya za 4 dolary. Zeratul może kupić Preya za 4 dolary, ja za żadne pieniądze. Chciałem kupić Marathon Durandal. Nie ma go na polskim marketplace, na amerykańskim oczywiście jest i tak dalej. Dramatyczne czasy.
No. A to jest wszystko taki. Znaczy, to jest wszystko korporacyjna chciwość, no nie? Tylko taka krótkowzroczna korporacyjna chciwość, bo mógłbyś tą grę sprzedać w innym miejscu, ale nie, ty chcesz poczuć kontrolę nad tym, gdzie kto jak wydaje pieniądze. I to objawiało się lata temu i nadal się objawia w pewnym stopniu tym, że miałeś różnych wydawców na różne rynki i gry wychodziły albo nie wychodziły na różnych
Regiony
rynkach, no nie? Czy
DVD.
filmy. Tak, właśnie. I ten odtwarzacze DVD, w których możesz region zmienić tylko 3 razy. No, były takie, że to jest idiotyczne, to jest naprawdę antykonsumenckie. Jeżeli twój biznes to jest sprzedawanie rzeczy konsumentom, to sprzedawaj im te rzeczy, a nie ograniczaj im dostęp. Och, well.
Blizu, ja mam
Może
takie
czas,
pytanie,
panowie,
czy
zostać fanami Nintendo.
Ja mam takie pytanie do ciebie, Blizu, szczególnie do ciebie, bo powiedzmy, Ryan jest w mniejszym stopniu powiązany jakoś z ekosystemem Xboxa. Czy to, co w ostatnich miesiącach, można powiedzieć, dzieje się w Microsoftie, w Xboxie, jakoś w jakiś sposób zmieni twoje podejście do tej platformy? To znaczy, nie wiem, bo Xbox jest twoją główną platformą, czy nie wiem, czy na przykład spowoduje to, że będziesz mniej kupował third party, nie wiem, będziesz szukał innych konsol, innych miejsc, nie wiem, myślisz o przejściu do innego obozu.
Wiesz, Max, na razie nic złego dla mnie prywatnie się nie stało. Nie spędza mi snu z powiek to, że na morzach spotkam gracza grającego w Sea of Thieves na PlayStation. Nie spędza mi też szczególnie snu z powiek to, że Redfall nie będzie nigdy tym, czym mógł być, bo to nie jest jakaś moja wymarzona gra. To, co mi spędza sen z powiek niewątpliwie, to przyszłość tej platformy i IP, które lubię i cenię. Zakładałem, że ostatnie lata spowodują, że ten pociąg się rozpędzi i te IP będą spadały mi na kolana, na prawo i lewo, co chwila jakaś fantastyczna gra. Widać, że tak nie jest. Widać, że Microsoft nie ma zielonego pojęcia, co chce zrobić i czy bardziej interesuje go inwestowanie w markę Perfect Dark, bo ktoś taki jak ja gdzieś tam siedzi i można mu tę grę sprzedać, chociaż w zasadzie nie trzeba mu jej sprzedawać, bo będzie też w Game Passie, więc może to jest faktycznie jakiś problem. Czy z kolei te same zasoby powinny być jednak pakowane w zestaw kolorowych portali do Diablo 4, które można spieniężyć za 2 miesiące Game Passa jakimś frajerom? No, to mnie trochę niepokoi, tak? Że jakby nie mam pewności, że ta moja inwestycja cały czas będzie będzie tak samo dobra w mojej
Przecież
ocenie.
Sara powiedziała,
Moja.
że potrzebuje więcej gier AA, takich, które wygrywają nagrody. Powinieneś już być zapewniony.
Powiedziała tak. No, nie dostała chyba memo z poprzedniego dnia z tego Town Halla. I wiesz, w tym momencie moja. Jakby. Ja Microsoftowi przestałem wierzyć całkowicie. To znaczy, ja nie pamiętam jako konsument Microsoftu, jako ich klient, gorszego dla mnie, gorszej dla mnie odpowiedzi na to pytanie, którym zacząłem nagranie, tak? Czy ufam leadershipowi i temu, gdzie idzie marka? Nie ufam absolutnie. Uważam, że jestem w większej dupie niż oglądając TV, 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 sports, sports, TV, TV. To dla wielu był low point. Ja jestem na pewno w niższym punkcie dzisiaj. Dlatego, że przede wszystkim cała ta sytuacja, abstrahując od tych wszystkich.
Tam mieli gry przynajmniej, tak jakby powiedzmy sobie szczerze, start Xboxa One uważam
no,
za
w porównaniu
dla mnie
do Series
osobiście jeden
X-a
z
i
ciekawszych.
S-a, to w ogóle nie ma co porównywać, to oczywiste.
I nawet przez kilka kolejnych miesięcy mieli ciekawe gry z, wiesz, z kulminacyjnym punktem przecież Tomb Raidera ja ostatecznie.
Więc dla mnie jestem, pod tym kątem jestem absolutnie niepewny przyszłości tej platformy i tyle. Ja mam na tej platformie pewnie dzisiaj z 1000 gier z okładem, z których ograłem pewnie jedną piątą albo szóstą. Ja grać w co miał będę, tak? Nie obawiam się, że nie będę miał po co włączać Xboxa, bo to będę myślę jeszcze przez lata miał po co robić. Ale fundamentalnie to ze wszystkich tych rzeczy, które powiedziałem, absolutnej niewiary w to, że Japonia może jeszcze cokolwiek dostarczyć na moją platformę i ta platforma może w jakiś sposób sensownie z Japonią postępować, że wycofują się, nie dają mi pewności, że gry, które są zwalone, które będą wychodzić dziesiątkami, bo inaczej nie potrafią, będą naprawiane. Tak, wszystkie te rzeczy można w zasadzie podsumować jednym. Ja nie ufam w żadne w tym momencie słowo, które Microsoft mówi. Bo Microsoft przez ostatni rok powiedział, że nie planuje zamykać Arkane. Powiedział, że będzie, nie pozwoli grom słabym być słabymi, tylko będzie je naprawiał i że Japonia jest dla nich ważna. I następnie sikiem falistym oblał te wszystkie trzy wypowiedzi. Dla mnie sugeruje to, że ci ludzie nie wiedzą, co mówią, albo nie wiedzą, co mówią, albo kłamią. Obie te rzeczy są fatalne, nie wiem, która gorsza tak naprawdę. No i tyle. Nie wiem, co się będzie dalej działo. Jeśli Clockwork Revolution, albo South of Midnight, albo State of Decay 3, albo Hellblade 2 będą miały niższy return on investment niż kolorowe gacie do Elder Scrolls Online, albo nie wiem, nowe hełm z kocimi uszami do Halo Infinite i z tego powodu Satya albo jacyś ludzie z zarządu stwierdzą, że to jest dokładnie to, czym powinien być Xbox, no to sorry, to się prędzej czy później rozejdziemy. Tak? Bo
spokojnie,
to jest
jeszcze
nie do...
AI, jeszcze AI nas czeka w dużej ilości na Xboxie, na pewno coś się da tam wpierdolić.
Tłumaczenie dashboarda no super, przez AI. To na
myślę,
pewno.
Że Xbox nie umrze tak długo, jak nie zatrudnią ponownie Phila Harrisona. Wiadomo, że Phil Harrison jakby zastąpił, nie wiem, Phila Spencera na przykład, to by znaczyło, że czas gasić światło. By the way, wrogu kazał powiedzieć, że Spencer musi odejść, więc powtarzam, Spencer musi odejść. A czy musi odejść, waszym zdaniem?
Pytanie, na kogo mieliby wymienić, wiesz?
No Phil Harrison, osoba... już podałem kandydata.
Okej, no to chyba wolę jednak Spencera.
Duet Harrison-Riticello.
Właśnie Riticello szuka pracy, faktycznie.
No i myślę, że Don Matrick też już powoli przepalił się przez swoją odprawę z Zyngi i pewnie rozgląda się za czymś innym.
Super.
Nie widzę... Wielkie wzburzenie wywołał na Twitterze Mike Ibarra, pisząc, że no, smutno, że teamy zostały zaorane, ale on zna Phila Spencera i wie, że Phil Spencer to bardzo przeżywa i tak dalej, więc na Twitterze wylało się wiadro hejtu pod tytułem o, no faktycznie płaczmy za egzekutywem z milionami dolarów, zamiast skupiać się na problemie zwolnionych deweloperów. Jakby rozumiem ten sentyment również, ale rozumiem też o co Ibarze chodziło, tak? Ja naprawdę wewnętrznie jestem przekonany, że Spencer chciałby, żeby Xbox był tym, czym ja bym chciał, żeby był Xbox.
A wiesz, dobrymi
Tylko
chęciami to piekło jest
że
wypróbowane,
jest,
tak bym.
tak, natomiast pytanie, jeżeli komuś, kto uważam, że ma dobre intencje i dobry pomysł, nie udaje się tej organizacji, być może problem jest faktycznie w tym, że to jest 30 tysięcy ludzi i jest to tak niesterowna kolubryna, że w tym momencie nie ma, jakby zaczyna żyć własnym życiem, gubi fokus, nie wie, czym chce być i tak dalej. Pytanie, czy jest w takim razie to naprawialne, czy po prostu organizacja tej wielkości jest na to skazana? Czy ktoś może zmienić to, jak ona działa? Jeśli tak, to kto miał to by być? Bo.
Znaczy, mój LinkedIn jest otwarty. Jeżeli Microsoft szuka nowego prezydenta Xboxa, to
Ale
polecam
masz
się.
Open to Work tam zaznaczyłeś? Bo oni
Nie,
mogą
nie
wiesz,
mam.
tylko.
Fuck. Czekaj, czekaj, idę
Mogę
wyklikać.
tylko te profile mogą przeglądać, wiesz.
A, okej. Okay. Damn it. No nie, znaczy, rozumiem. Oczywiście rozumiem rozgoryczenie i wiem, że to jest straszna utrata zaufania. Wydaje mi się, że przeceniamy to, jak długo ludzie będą pamiętać. Ty bliżej będziesz pamiętał. Oczywiście ludzie memujący w internecie będą pamiętać, bo to Microsoft, więc takie rzeczy się
Ale
nie
co to znaczy
zapomina.
będą pamiętać? Co oni będą pamiętać?
No, że
Oprócz
stracili zaufanie, tak, ale jeżeli to, że ktoś.
ale moment, Ryan, to zaufanie przekłada się. Znaczy, ludzie będą pamiętać, dokonując swoim portfelem pewnych wyborów. I jeśli się okaże, że. Oczywiście, że to się nie stanie z dnia na dzień, ale jeśli tak jak powiedziałem, zaczną mi znikać Pentimenty, Hi-Fi Rushe, State of Decay, Perfect Darki, a zaczną się pojawiać
Przeceniasz
nowe
to, w co
gówna
ludzie
typu.
grają. Ludzie, którzy są przyzwyczajeni do brandu Xboxa, myślę, że w znacznej mierze, może to nie jest 50%, nawet nie, powiedzmy 30%, gra w trzy gry: FIFA, Maddena i Call of Duty. Dopóki te gry będą istniały, dopóki kontroler będzie dobrze leżał w ręce, ludzie będą nadal zainwestowani w platformę Xboxa. Takich.
I uważasz, że nie nastąpi moment, w którym pójdą do sklepu po kolejną swoją konsolę, bo ta nagle się okaże, że już przestaną wychodzić nowe wersje FIFA czy Call of Duty na ich konsolę, pójdą do sklepu, staną przed wyborem nowego Xboxa i nowego PlayStation i nikt nie zada im pytania, ale po co chcesz kupić tego Xboxa? Oprócz tych trzech gier, które ty grasz na tej drugiej platformie, są też inne. Nie wiem, może słyszałeś i tu padną jakieś nazwy typu Ghost of Tsushima czy inne God of War i tak dalej. I myślisz, że ci ludzie nie wykonają wysiłku umysłowego? A co ja w zasadzie takiego mam na tym
Myślę, że
Xboxie i po co miałbym
mówimy o
pozostać?
horyzoncie czasowym rzędu 10 lat. I do tej pory może się tak dużo zmienić, że nie wiem, czy to będzie miało fundamentalne znaczenie dla brandu. Niestety, tak. Ja bym chciał, żeby, nie wiem, Phil czy ktokolwiek inny, kto odpowiada za te fatalne decyzje, dostał po łapach, ale tak się niestety nie stanie. Nie?
Pytanie, czy Phil odpowiada za tę decyzję?
No, myślę, że gdzieś tam się musiał podpisać. Może płakał i ocierał 100 dolarówkami
No,
łzy.
niewykluczone, ale ja,
Ale to
wiesz,
wiesz, to nie przywróci pracy ludziom z Boostów, tak?
wiem, natomiast no, umówmy się, nie ma chyba nikogo, kto by uwierzył, że Microsoftu nie stać na trzymanie tych dwóch studiów. Już
Nie no,
nawet.
finansistów z Wall Street prawdopodobnie myślą, że to jest zła inwestycja i że warto byłoby inwestować, nie wiem, w blockchaina, w AI, co tam jest teraz gorące, nie wiem.
No, ja zakładam, że. Ja zakładam, że gdybym film mógł przepalać jeszcze więcej pieniędzy Microsoftu w celu osiągnięcia tej wizji, to by to zrobił. Jeśli są takie, a nie inne decyzje, to być może wyczerpało się jego źródło
Czyli jednak cały
finansowania.
czas troszeczkę zaufania jeszcze masz.
Nie mam zaufania.
Nadziei.
Nie, nie mam zaufania. Mam trochę wiary w dobre chęci, ale no, dobrymi chęciami wszyscy wiemy.
Tak wiemy. Dobra, to co? Bardzo monotematyczny odcinek. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Zamykamy.
Bo
Czy jakieś
poza
fajne.
Filmem Spencerem, Johnem
O, będzie
Cidello
płakał, będzie płakał.
i.
Siedzi pod prysznicem teraz skulony i płacze. Jakieś ten famous last words, Max, Blizu?
Jedynie tyle, że mam nadzieję, że jednak marka Xboxa pozostanie na rynku, bo raz, że to historycznie, ale dwa najważniejsze, że uważam, że nie będzie to dobre dla rynku, jeżeli Xbox miałby zniknąć jako
To
platforma
ja tylko
handlowa.
powiem. Peter Moore może być nowym CEO.
O.
Zeratul.
No to ja tylko powiem, że poczekajmy wszyscy do czerwca, kiedy to Xbox podzieli się z nami swoją nową wizją podczas nie E3 kolejnego.
No, poczekajmy. Dobrze, dziękuję w takim razie za uczestnictwo w 256, jeżeli się nie mylę. Mam nadzieję, że się nie mylę. Odcinku podcastu Epic Fail. Ja byłem Ryan, był ze mną Blizu.
Dzięki.
I Max.
Dzięki wielkie.
Jesteśmy na Twitterze. Chyba jeszcze jesteśmy na Twitterze. Xterze, Shitterze. Na YouTubie i na Facebooku. I jest też Discord. Zapraszamy. Tak, to by było na tyle. Do usłyszenia następnym razem, jak coś Microsoft pierdoli. Cześć.
Maybe you should play Epic Fail.